Ponad 8% Polaków jest na diecie wegetariańskiej lub wegańskiej, tak wynika z badań ankietowych panelu Ariadna. W dużych miastach skala popularności wegetarianizmu może sięgać nawet 20%. Polacy w coraz większej liczbie ograniczają lub zupełnie rezygnują ze spożycia mięsa, podobnie jak w innych krajach Europy. A mówimy o tym dlatego, że dziś właśnie obchodzony jest w naszym kraju Dzień Wegetarian. Jakie są korzyści z diety bezmięsnej, na co jednak nie ma ona żadnego wpływu oraz dlaczego należy stosować ją z rozwagą, o tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gościem audycji jest profesor doktor habilitowany Lucyna Ostrowska, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu.
W trakcie audycji jak zwykle czynny jest nasz telefon 85 744 2222. Zanim jednak zechcą państwo zadać jakieś pytanie, proponuję uważnie posłuchać, bo najprawdopodobniej odpowiedź padnie na nie podczas rozmowy z moim gościem, a przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. 11 stycznia, czyli dziś, przypada Dzień Wegetarian w Polsce. Obchody tego święta w styczniu to jest tylko nasza domena. Światowy Dzień Wegetarian obchodzony jest 1 października od końcówki lat 80. poprzedniego stulecia, a Światowy Dzień Wegan obchodzony jest 1 listopada od połowy lat 90. Analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego zwrócili uwagę, że podobnie jak reszta Europy, Polacy w coraz większej liczbie ograniczają lub zupełnie rezygnują ze spożycia mięsa. Eksperci, powołując się na dane z ankiety Global Consumer Survey z 2021 roku, wskazali, że w Polsce 7% osób w wieku od 18 do 29 lat jest wegetarianinami, a 1% weganami. Jest to większy odsetek niż we Francji i we Włoszech. Zacznijmy więc od wyjaśnienia, na czym polega w ogóle dieta wegetariańska i wszystkie odmiany, pani profesor.
Ja może zacznę od tego, że jest to dieta, która w mniejszym lub większym stopniu wyklucza spożycie mięsa, tak jak pan redaktor powiedział, ale ja bym zaczęła może od początku, ponieważ myślę, że warto powiedzieć w tym konkretnym dniu dzisiejszym, gdzie obchodzimy święto osób, które stosują taką dietę, że dieta się wzięła z takiego przekonania, iż nie zjadam swoich przyjaciół, czyli stąd nie jem mięsa. I dla niektórych osób tym przyjacielem jest ssak, a dla innych również ryba. W związku z tym mamy różne odmiany wegetarianizmu. Powiedziałabym o takiego wegetarianizmu, który jest bardzo zbliżony do diety śródziemnomorskiej, czyli tak zwanego semi-wegetarianizmu, który dopuszcza spożycie produktów pochodzenia zwierzęcego typu ryby, produkty mleczne i nabiałowe, czyli też jajka. Plus oczywiście produkty pochodzenia roślinnego, czyli warzywa, owoce, orzechy. No i taką przeciwwagą dla tego takiego, powiedziałabym, łagodniejszego żywieniowo wegetarianizmu są frutarianie, którzy spożywają tylko i wyłącznie owoce i to tylko i wyłącznie surowe owoce, więc to jest taka bardzo skrajna dieta. Natomiast powiedzmy sobie jeszcze o innych odłamach wegetarianizmu, poza semi-wegetarianizmem, czyli jeszcze raz przypomnę, to są osoby, które poza roślinami jedzą jeszcze ryby, mleko i produkty mleczne oraz jajka. Mamy lakto-owo-wegetarianizm, czyli ci, którzy rezygnują w ogóle z mięsa i ryb, ale za to jedzą produkty pochodzenia mlecznego i produkty nabiałowe. Następnie mamy lakto-wegetarian albo owo-wegetarian. Lakto-wegetarianie nie jedzą mięsa, jedzą tylko mleko i produkty mleczne oraz produkty warzywne. Owo-wegetarianie jedzą tylko i wyłącznie jajka z świata zwierzęcego i do tego produkty roślinne. No i mamy weganów i makrobiotyków. Weganie spożywają tylko i wyłącznie produkty pochodzenia roślinnego, eliminując wszystko, co pochodzi ze świata zwierzęcego. Weganie głównie bazują na produktach związanych z ziarnem. czyli też na świecie roślinnym. No i ci skrajni, tacy frutariani, o których wspomniałam, spożywają tylko i wyłącznie produkty naturalne, surowe i tylko i wyłącznie owocowe. No i mamy teraz najnowszą odmianę wegetarianizmu, tak zwany fleksitarianizm, który dopuszcza spożywanie produktów pochodzących od zwierząt w takich wyjątkowych sytuacjach, jak imieniny, urodziny, jakieś święta, więc stąd ta taka plastyczność. Cały czas odżywiam się tylko i wyłącznie światem pochodzącym z roślin, a od czasu do czasu wolno mi spożyć coś również ze świata zwierzęcego.
A czy panią profesor nie zaskakuje to, że my w Polsce przy tym naszym klimacie i przy tym przyzwyczajeniu jednak do boczku i tak dalej, kiszek, placków ziemniaczanych i jeszcze wielu innych produktów z reguły ciężkich, właśnie idziemy w kierunku tego wegetarianizmu i to, że ci młodzi właśnie częściej sięgają po tę dietę niż Francuzi i Włosi.
Słyszę też od takich osób, które rzeczywiście przechodzą na tą dietę wegetariańską wśród młodzieży, że to właśnie wiąże się z tą taką teorią, nie wiem, zgodą ze światem, że nie powinno się zjadać zwierząt, bo to nasi przyjaciele. Część z tych osób nawet opowiada jakieś wydarzenia z dzieciństwa, w których uczestniczyło, gdzie było albo okaleczenie zwierzęcia, albo wręcz uczestniczyły w jakimś uboju i widziały, czy to zabitego cielaczka, czy krówkę, czy świnkę, i to im bardzo jakby zmieniło światopogląd co do tego, co powinni spożywać. To jest jedna grupa tych młodych osób, które przychodzą na tą dietę, a druga grupa jest taka, że czyta dużo doniesień, głównie oczywiście internetowych, które mówią o tym, z jakimi zagrożeniami w wieku dorosłym wiąże się duże spożycie albo nadkonsumpcja mięsa, zwłaszcza mięsa czerwonego, i też jeśli chodzi o cholesterol i powikłania cholesterolowe w postaci miażdżycy, związane to jest też z nadmiernym spożyciem jajek, tłustych produktów nabiałowych i tak dalej. Więc to jest taka podkładka zdrowotna.
Ale z tego, co pani mówi, wynika, że ta część wegetarian, to ma podstawy ideologiczne, nawet można powiedzieć.
Tak, jest to takiego pewnego rodzaju wyznanie albo przyznanie się do takiego świata, których oni chcą stworzyć jakby lepszy ten świat, żeby tego świata zwierzęcego nie krzywdzić. Tym, że człowiek jest tym ostatnim jakby elementem łańcucha pokarmowego, że może jeść jedno i drugie i może wybierać. No więc oni wybrali ten świat pochodzenia roślinnego, uważając, że będzie to takie dla świata lepsze. No w ogóle idąc tak jeszcze troszkę dalej, to w tej chwili jest ta dieta planetarna, która też podchodzi do takiego założenia, że same wyprodukowanie pokarmu ze świata zwierzęcego powoduje też zużywanie, jest tam tak zwany ślad węglowy, czyli zużywanie dużej ilości energii na wyprodukowanie tej żywności i zostawianie tych niekorzystnych rzeczy przy produkcji tej żywności w naszym środowisku, więc żeby być w zgodzie ze środowiskiem, z planetą, jemy to, co Ziemia nam daje. No i oczywiście, że możemy tu szukać różnych dobrych i złych rzeczy, i myślę, że pan redaktor w tym kierunku też chciałby mnie o coś zapytać.
W dalszej części audycji na pewno będę o to pytać. Jeszcze tylko, żeby zamknąć ten cały wątek, to powiedzmy o tym, że niestety nie mamy jakiegoś ogromnego doświadczenia, jeśli chodzi o wegetarianizm, bo zacznijmy od tego Światowego Dnia, to lata 80., od Dnia Wegan to lata 90. poprzedniego stulecia. Można by tak spekulować, że jedzenia nie było zbyt dużo, więc nie trzeba było szukać wegetarianizmu i tak on sam przychodził. Tylko niczynkę się jadło i człowiek się nie zastanawiał. Teraz musi wyhodować różnego rodzaju właśnie zielone jakieś potrawy. No i w związku z tym może dlatego ten wegetarianizm dla odpoczynku, ale czy w każdym klimacie i dla każdego jest on akurat odpowiedni, to o tym spróbujemy powiedzieć za chwilę. Kiedyś, czyli No nawet niedawno, w poprzednim stuleciu, w naszym kraju nie mieliśmy mięsnego dobrobytu, czyli taki semi-wegetarianizm stosowała większość Polaków, którzy po mięso i przetwory mięsne wystawali w kolejkach. Od wielu lat mamy już, można powiedzieć niestety albo stety, duży wybór mięsa i jego przetworów, no ale coraz to gorszej jakości i może to i dobrze, że zauważamy, że jest coraz gorszej jakości, bo wtedy ograniczamy przynajmniej to złe. A według naukowców z Uniwersytetu Glasgow, wegetarianizm definiowany jako unikanie wieprzowiny, wołowiny i drobiu przekłada się na lepsze wyniki aż 13 z 19 analizowanych biomarkerów. Brytyjczycy przeanalizowali biomarkery związane z cukrzycą, chorobami układu krwionośnego, nowotworami, pracą wątroby, nerek oraz stanem kości i ścięgien. Jakie są więc takie widoczne korzyści z diety bezmięsnej?
Ja myślę, że powinniśmy zacząć od tego, że dieta bezmięsna to, jeszcze raz powtórzę, świat roślin, czyli tutaj duże spożycie warzyw, owoców, produktów zbożowych. W związku z tym na pewno duża zawartość, ja bym zaczęła od błonnika pokarmowego, ponieważ błonnik pokarmowy to taka miotła, która trochę oczyszcza nam organizm, a zwłaszcza przewód pokarmowy, więc chroni nas przed nadmiernym wchłanianiem cholesterolu, którego też w świecie roślin jest zdecydowanie mniej niż w świecie zwierzęcym, tego cholesterolu pokarmowego. Z drugiej strony ta miotła wymiata również różne kancerogeny, substancje toksyczne, więc stosując dietę z dużą zawartością błonnika pokarmowego, przede wszystkim obniżamy ryzyko nowotworów i to nie tylko nowotworu jelita grubego, ale również nowotworu się okazuje związanych z przemianami estrogenowymi u kobiet. A tutaj mówię o nowotworze piersi czy nowotworze macicy. Udowodniono również, że ta dieta wysokobłonnikowa wpływa też korzystnie na działania przeciwnowotworowe związane z nowotworami i przewodu pokarmowego, takimi jak nowotwory wątroby czy nowotwory nawet i trzustki, więc no generalnie można powiedzieć, że to jest taka dieta trochę przeciwnowotworowa. Poza tym świat roślin to przede wszystkim świat, który ma bardzo dużo w swoich tkankach, strukturach komórkowych witamin i minerałów, które dla nas są niezbędnie potrzebne każdego dnia. I tu mówię o takich witaminach antyoksydacyjnych jak beta-karoten, jak witamina C. Natomiast w tym świecie jest trochę za mało witamin, takich jak witamina D i witamina E. Z kolei mówiąc o dobrej stronie tej diety wegetariańskiej, roślinnej, muszę powiedzieć, że jest tam duża ilość witamin i minerałów. I tutaj bym bardzo podkreśliła rolę potasu, magnezu dla naszego układu sercowo-naczyniowego. To jest dieta niskocholesterolowa, więc również wsparcie układu krążenia, żeby nie występowały tam zmiany miażdżycowe. Więc jakby chronienie naszego serca i układu tętniczego przed chorobami właśnie tego układu. Więc to jest jakby druga grupa takich schorzeń. No następnie jest to taka dieta uważana przez żywieniowców jako dieta oczyszczająca, czyli taka dieta alkalizująca nasz ustrój. Zwłaszcza jeśli ktoś kiedyś jadł duże ilości mięsa, a teraz przeszedł na tą dietę wegetariańską, no to właśnie chociażby z tych toksyn mięsnych można też tą dietą wegetariańską ten ustrój trochę oczyścić. No jest to dieta, która też jest dietą, ponieważ jest to świat roślinny, no więc jest to dieta, która będzie zawierała minerały i tutaj z tych minerałów jeszcze bym podkreśliła między innymi cynk, ale nie zawsze we wszystkich dietach wegetariańskich tego cynku jest wystarczająca ilość. No i przede wszystkim powiedziałabym, że jest to dieta, która zawiera niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, ale też może to być dieta źle skomponowana, która tych niezbędnych i nasyconych kwasów tłuszczowych może dostarczyć z kolei za mało, więc no, umiejętność zrobienia dobrej diety wegetariańskiej to nie jest też taka bardzo prosta sprawa, ponieważ w tej diecie wegetariańskiej no, też musimy bardzo uważać na białka, które są tam zawarte. Są to białka roślinne i my na nie mówimy, że są to białka niepełnowartościowe, ponieważ one nie zawierają wszystkich aminokwasów egzogennych i tu połączenie tych aminokwasów egzogennych też trzeba wiedzieć, który produkt roślinny połączyć z którym, żeby ten garnitur aminokwasów, które są potrzebne z kolei do budowy białka w ustroju dostarczyć. I dam Państwu przykład. Chociażby zjedzenie fasolki szparagowej z bułeczką. To nie jest dlatego, że nam tak lepiej smakuje, chociaż tak my myślimy, ale to jest właśnie połączenie tych brakujących aminokwasów w jednej, chociażby w fasolce szparagowej, dostarczenie to z produktami zbożowymi, czyli w bułeczce i już mamy ten pełen garnitur aminokwasów potrzebnych człowiekowi do budowania własnych struktur białkowych w ustroju. To jest na przykład jedzenie zupy z soczewicy z kromką chleba, więc no to trzeba wiedzieć, co z czym połączyć, żeby to wszystko dobrze działało.
Chociaż i wtedy... niektórzy mówią, że z chlebem to tuczące jest.
Ale no właśnie, no to właśnie, to dlatego te wszystkie zasady trzeba poznać, więc to tak same przejście dla przejścia na dietę wegetariańską, no może też skończyć się różnymi złymi konsekwencjami.
Czyli podała Pani przykład, jak połączyć, żeby było lepiej, bo teraz mówimy o korzyściach, ale może się tak zdarzyć, że myślimy, że zrobimy lepiej i połączymy sobie coś z czymś i się okazuje, że właśnie żeśmy wytrącili to. Czy są takie przykłady tak z ręki od razu do podania?
Tak z ręki od razu do podania. No zależy, jeśli byśmy się opierali tylko na tych wegetariańskich i nie dołączali do tego, świata chociażby mleka czy jajek, no to tu bym powiedziała, że same spożywanie produktów zbożowych, no też może spowodować, że będziemy mieli niedobory chociażby wapnia, cynku. No więc no takie jednostronne odżywianie się w diecie wegetariańskiej jedną grupą produktów, szczególnie jedną grupą produktów, jest niebezpieczne. Dlatego wegetarianie powinni od razu przyjąć taką zasadę, że ich dieta jest bardzo, bardzo urozmaicona, że korzysta zarówno z warzyw, roślin, właśnie ziaren, orzechów, że korzysta również z takich warzyw, które są wysokobłonnikowe. I wtedy dopiero jakby jesteśmy w stanie zapewnić ustrojowi to wszystko, co on potrzebuje.
No tak, ale jeśli chodzi o spożywanie, to w jakiej postaci jeszcze? Też jest to istotne. Mamy dostęp praktycznie w tej chwili do wszystkiego. Fakt, że niektóre są w postaci świeżej, nazwijmy to, bo jeżeli coś tam leci do nas z drugiej półkuli, to takie świeże do końca nie jest. Jeszcze do tego jest naszprycowane różnymi konserwantami.
Tak jest
coś w postaci suszonej, coś innego jeszcze w postaci przetworzonej. I teraz... pytanie, jakie to ma wartości? No, czy to ma ile, jakie proporcje stosować, żeby to wszystko trzymało się kupy i nam służyło, bo mówimy o korzyściach, a nie za chwilę będziemy mówili szkodziło.
Jasne. Ja myślę, że tu warto przytoczyć takie bardzo duże prace na populacjach ludów pierwotnych, takich pierwotnych, no, w takim cudzysłowie, no bo to są plemiona na przykład afrykańskie, które odżywiają się tylko i wyłącznie dietą wegetariańską, bo nie mają dostępu do produktów mięsnych. Jest to po prostu dla nich trudne do zdobycia.
Nie doganiają zwierząt.
Tak jest. Albo po prostu w okolicy nie hodują nic ze świata zwierzęcego. W związku z tym to są plemiona, które żywią się tylko i wyłącznie produktami, które no, ziemia wyhoduje. I tak naprawdę większość z nich to są takie plemiona koczownicze, więc oni też tego nie gotują, nie przetwarzają, spożywają na surowo. I okazało się, że no, takie postępowanie byłoby najwartościowsze, ponieważ wtedy jest pełne wykorzystanie witamin, a w zasadzie zdecydowanie większe niż po jakimkolwiek nawet pokrojeniu nożem. Tracimy dużo witaminy C, tracimy też część beta-karotenu, więc no sama obróbka żywności już ją zubaża w te walory odżywcze, więc no jeśli już chcąc w ogóle stosować te diety takie mówiące o długowieczności i o zdrowiu, no to byłyby te diety bardzo ekologiczne, nieprzetwarzane, roślinne i głównie oparte na warzywach, owocach i nasionach.
Na terenach, gdzie jeszcze nie padają kwaśne deszcze i tak dalej.
O, dokładnie tak. I gdzie te wszystkie produkty nie są nawożone, bo przecież mamy różne substancje antyodżywcze i substancje, które do roślin przychodzą wskutek stosowania różnych nawozów. Więc to o tym też musimy wspomnieć, bo to też tej żywności jest.
A czy to nie jest też ten argument, dla którego ci młodzi właśnie starają się jeść mniej mięsa, nie tylko dlatego, że to jest ochrona atmosfery od CO2, ale także dlatego, że właśnie to zielone jest zdrowsze po prostu.
Ja myślę, że tak. I tutaj powiedziałam, że oczywiście ta podkładka do stosowania diety wegetariańskiej albo zmiana z diety konwencjonalnej, mieszanej na dietę wegetariańską może być różna. Może być właśnie zdrowotna, może być oparta na dążeniu do długowieczności. No przecież są takie bardzo skrajne odłamy diety wegetariańskiej, o której wspomniałam, że oni jedzą tylko i wyłącznie produkty naturalne, w ogóle nieprzetworzone i tylko i wyłącznie z hodowli ekologicznych. Umówmy się, że te hodowle ekologiczne wszystkie są tymi hodowlami ekologicznymi, bo okazuje się, że to też może być nie do końca prawda.
Czyli do wszystkiego trzeba jednak podchodzić z taką rozwagą i przede wszystkim mieć wiedzę na ten temat. Za chwilę powiemy, na co w ogóle dieta wegetariańska nie ma niestety wpływu, chociaż niektórzy myślą, że może mieć i to jest właśnie ta niewielka pułapka, ale nie tak duża, bo korzyści, jak już wspomniałem, jest więcej, przynajmniej z tych markerów, 13 do 19, pozostaje tylko 6, które są może nieistotne albo mniej znaczące. To za chwilę. Wróćmy do tych badań, które już przytaczałem. Mówię o brytyjskich badaniach. I tu badacze zauważyli, że w porównaniu z mięsożercami wegetarianie mieli niższe poziomy 3 biomarkerów, które uznaje się za dobroczynne, czyli cholesterol HDL, czyli ten dobry, witamina D i wapń. Naszym gościem jest profesor Lucyna Ostrowska, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Co pani na to, pani profesor?
Absolutnie się z tym zgadzam, ponieważ jeśli sobie popatrzymy na to, co my jemy w diecie wegetariańskiej, to tak naprawdę produkty z mąki, produkty ziemniaki, warzywa, owoce, ziarna, orzechy. Nie są to dobre źródła ani dla wapnia, ani dla witaminy D. Nie są to też dobre źródła dla żelaza. Nie są to też dobre źródła dla cynku. W związku z tym też nie są to dobre źródła dla jodu. I tak by można tutaj tych źródeł złych wymieniać. Dlaczego dieta wegetariańska, zwłaszcza ścisła, wegańska i wegetariańska, czy frutariańska są dietami niepolecanymi, szczególnie dla młodzieży i dla kobiet w ciąży? Bo właśnie tych składników tam brakuje. Wapń występuje w świecie roślinnym, ale jest gorzej przyswajany, ponieważ wapń nie lubi w swoim środowisku wchłaniania, czyli w jelicie, fityniany. A fityniany to główne związki znajdujące się w roślinach. Więc nawet jeśli ten wapń w tych roślinach jest, to po prostu fityniany utrudniają, nie tylko fityniany, inne też związki antyodżywcze znajdujące się w roślinach i będące w świetle jelita, będą utrudniały wchłanianie wapnia. Takimi chyba najlepszymi źródłami wapnia w diecie wegetariańskiej jest sezam, który od niedawna w Polsce zagościł na naszych stołach. Dawniej po prostu nie było go w sklepach, a sezamki to były bardzo, jak pan redaktor pamięta, takie z wysokiej półki, tak, słodycze, i to w dodatku były słodycze, a nie sezam, który tam teraz sobie
W tej postaci też szkodliwy był bardziej.
Jeszcze bardziej, ponieważ miał tłuszcze trans, ponieważ był zlepiony margaryną twardą. Natomiast w tej chwili możemy z tego sezamu skorzystać, dosypując go sobie na przykład do sałatek, do otrębów, do owsianki, zrobionej oczywiście na wodzie, bo jeśli ktoś jest wegetarianinem i nie stosuje mleka, to ta owsianka musi być na wodzie, albo na mleku oczywiście roślinnym, czyli kokosowym, ryżowym, sojowym. Też można takie rzeczy robić w tej diecie, czyli zastosować te mleka roślinne. Natomiast kolejne źródła wapnia, chociażby strączki, przez większość Polaków nie są dobrze tolerowane. Polacy po roślinach strączkowych, po fasoli, po grochu, po ciecierzycy, wszyscy dzieciorce mają po prostu zdjęcia.
Ale
mają
tylko
taki...
Polacy? Myślę, że...
Nie, nie, ale mówimy teraz ludzie. Konkretnie o naszym dniu naszych wegetarian, więc no tu się zastanawiam wyłącznie nad nami. Tak, oczywiście ludzie. No więc jeśli tych produktów nie spożywają, no to mają deficyt wapnia w ustroju, a przecież no wapń jest potrzebny do budowy naszych kości, ale też jest to pierwiastek, który jest potrzebny do skurczu i rozkurczu każdego mięśnia, więc te osłabienia skurczów mięśniowych, no te kłopoty z kośćmi, z zębami, a później także ze skórą, no to jest nie bez znaczenia, dlatego wegetarianie jakby korzystają z dodatkowych suplementacji wapniem, albo dodatkowo kupują tak zwaną żywność fortyfikowaną, czyli wzbogaconą o wapń. Wtedy ta żywność ma napisana fortyfikacja plus CA, czyli plus wapń. No i oni z tych grup produktów korzystają, ale bądźmy też uczciwi, powiedzmy, że te produkty fortyfikowane wapniem są produktami wysoko przetworzonymi, więc to już nie są takie zdrowe produkty, o które nam chodziło, żeby były absolutnie ekologiczne, zdrowe, nieprzetworzone, no to już tu sięgamy po produkty wysoko przetworzone. Kolejną rzeczą w tej diecie jest niedobór witaminy D. No i oczywiście no, część wegetarian mówi, no ale ja się opalam latem i tej witaminy sobie nasyntetyzuję z promieniowania słonecznego. Ale tak jak mówiliśmy już na którejś audycji, no większość Polaków, a zwłaszcza tych młodych ludzi dobrze uświadomionych, w tej chwili stosuje filtry. No i jeśli się stosuje filtry 30-50, no to na pewno już nie przyswoi się witaminy D. No i nie spożywając świata zwierzęcego, gdzie ta witamina D się znajduje, no znowu mamy niedobory witaminy D. No to co z tego, że my chcemy długo żyć, jak będziemy ludźmi z osteoporozą, ludźmi, którzy będą mieli złamania patologiczne, słabe zęby i fatalną skórę. No myślę, że nikt tak by nie chciał funkcjonować. Kolejną rzeczą w tej wadzie, która nam wynika z tego stosowania diety wyłącznie ze świata roślinnego, czyli warzyw i owoców, to jest niedobór chociażby choliny, czy też niedobór żelaza. I może zacznę od żelaza, ponieważ żelazo w świecie roślinnym też występuje, ale jest bardzo źle przyswajalne. My na nie mówimy żelazo niehemowe, czyli niezwiązane z hemem, tak jak jest chociażby w tkankach zwierzęcych. I to żelazo, no żeby się dobrze wchłaniało, musi mieć w swojej obecności w jelicie dużą ilość witaminy C. I też wegetarianie sobie próbują z tym radzić, ponieważ produkty zawierające żelazo spożywają właśnie z produktami zawierającymi witaminę C. Ale to wszystko trzeba wiedzieć, wszystko trzeba skomponować, ułożyć. Więc no jakby wiedza o diecie wegetariańskiej przez te osoby musi być wcale pogłębiana.
Pani profesor, ale dieta wegańska może pozbawić mózg kluczowych składników. To właśnie ta cholina, o której pani przed chwilą powiedziała. A cóż to w ogóle jest ta cholina i po co jest nam w ogóle potrzebna? Ile jej trzeba dziennie? Czy w ogóle mózg może funkcjonować bez niej?
Cholina, im bardziej ją poznajemy, tym ona zyskuje coraz większe znaczenie. Cholina jest produkowana w naszym ustroju przez wątrobę, ale są to zbyt małe ilości i stąd każdego dnia ta cholina powinna być dostarczana z pożywieniem. Cholina jest fosfolipidem. No i właśnie w tym świecie roślinnym ona praktycznie występuje w bardzo małych ilościach i tu, żeby dostarczyć właściwe ilości choliny do ustroju, potrzebujemy świata zwierząt. Potrzebujemy między innymi jajek, potrzebujemy dobrego gatunkowo mięsa. No, możemy jej też poszukać chociażby w fasoli, ale kto z wegetarian codziennie tą fasolę zje? Do czego jest ta cholina potrzebna? Ona została nawet uznana do świata witamin, chociaż część żywieniowców się kłóci i mówi, że nie jest to witamina, jest to taka pochodna witaminowa. Powiem więcej. We wchłanianiu choliny uczestniczy również mikrobiota jelitowa. I jeśli mamy prawidłową mikrobiotę jelitową, no to ta cholina wchłania się lepiej. Natomiast jeśli mamy dysbiozę w przewodzie pokarmowym, czyli przewagę tych bakterii patogennych, to one nawet potrafią z tej choliny, która jest po żywieniu, zrobić bardzo niebezpieczne związki tiaminy, które uszkadzają nam system nerwowy, system układu sercowo-naczyniowego, ośrodkowy układ nerwowy, więc to jest taki związek, który nam może narobić, powiedziałabym w cudzysłowie, takiego bałaganu metabolicznego. To jest w ogóle związek, który jest nam potrzebny do budowy osłonek mielinowych nerwów, więc na pewno będzie miała wpływ ta cholina na to, jak się wykształcą te nasze połączenia nerwowe, no i też ma wpływ na budowę środkowego układu nerwowego.
Stąd... Czyli tutaj właśnie te kobiety w ciąży
i te małe
zastrzeżenie,
dzieci.
Że nie wolno właśnie stosować wtedy diety wegetariańskiej, tak bez rozwagi.
Tak, zdecydowanie, ponieważ jeśli tej choliny brakuje, może dochodzić do zaburzenia tworzenia u rozwijającego się płodu, tak zwanej cewy nerwowej, i może dochodzić do wad płodu bardzo poważnych, które mogą się skończyć i poronieniem, i urodzeniem martwego dziecka, i urodzeniem takiego dziecka uszkodzonego, jeśli chodzi o środkowy układ mózgowy, a nawet bezmózgowie może się zdarzyć, zwłaszcza jeśli tej cholinie jeszcze towarzyszy niedobór witaminy B9, czyli kwasu foliowego, i witaminy B12. Jeśli ktoś się odżywia światem roślinnym, to witamina B9, czyli kwas foliowy, tam jest dostarczany w dobrych ilościach, ale brakuje zwykle witaminy B12. Polacy nie, czy w ogóle Europejczycy nie umieją syntetyzować witaminy B12 w świetle jelita przez bakterie jelitowe. Nie mamy takich szczepów bakteryjnych, które są na przykład u Hindusów. Hindusi, którzy znani są od lat odżywienia się dietą makrobiotyczną albo wegetariańską, oni właśnie wyhodowali sobie w świetle jelit takie bakterie, które im tą witaminę B12 produkują. No i powiedzmy sobie, co ta witamina B12 robi w ustroju. Przede wszystkim jej niedobór, a właśnie wegetarianie muszą się suplementować witaminą B12 albo fortyfikować żywność witaminą B12, ponieważ niedobór jej będzie powodował tak zwaną niedokrwistość makrobiotyczną, czyli niedokrwistość powodowaną wytwarzaniem przez szpik właśnie takich dużych erytrocytów, które są rozpoznawane przez nasz ustrój jako niewłaściwe, szkodliwe, więc są niszczone i stąd te osoby mają niedokrwistość. Więc niedokrwistość w ciąży albo u małych dzieci, a w ogóle niedokrwistość nawet i u ludzi dorosłych, ta makrocytarna jest chorobą, która musi być leczona do końca życia. Więc jeżeli któryś z wegetarian zapomina i nie mierzy sobie albo nie wie, jaką ma zawartość, stężenie witaminy B12 w surowicy krwi i doprowadzi do wystąpienia niedokrwistości złośliwej, tej związanej z dużą krwinką czerwoną, musi już ją leczyć do końca życia.
No, Brytyjczycy akurat nie ustalili minimalnej granicy spożycia choliny, ale w Stanach Zjednoczonych jest ona wyznaczona na 425 mg dziennie dla kobiet i 550 mg dziennie dla mężczyzn. Jak w Polsce jest?
W Polsce mamy poustalane normy przez Instytut Żywności i Żywienia. W tej chwili podpisało się pod tym PZH, więc dla niemowląt mamy od 125 do 150 mg. U dzieci od roku do 3 lat mamy 200 mg. Od 4 do 9 250 mg. U dzieci starszych w granicach 400-550 mg. Mężczyźni potrzebują 550 mg, kobiety 425 mg. Rośnie to u kobiet w ciąży i ciężarnych. Ciężarne 450, kobiety karmiące 550.
A czy ktoś to w ogóle mierzy tak naprawdę?
Nie. I to jest najgorsze z tego wszystkiego. Znaczy, uważamy, że jeżeli ktoś odżywia się dietą tradycyjną, konwencjonalną, mieszaną i dostarcza te źródła cholinowe i jeszcze nie zgłasza objawów dysbiozy w przewodzie pokarmowej, to traktujemy, że te osoby mają prawidłowy dowóz choliny. Natomiast martwimy się o wegan.
Niektórzy by nie wiedzieli, co to jest dysbioza, żeby ją zgłosić. To może pani rozszerzy?
Jasne. To jest przewaga bakterii dysbiotycznych, czyli tych patogennych w świetle jelita w stosunku do tych prawidłowych mlekowych bakterii jelitowych. I czym się to może manifestować? No przede wszystkim jakimś dyskomfortem w jamie brzusznej, występowaniem zaparć albo biegunek, wzdęć poposiłkowych, takimi wiatrami, które pacjenci zgłaszają, więc to raczej zakres przewodu pokarmowego.
No, powiedziała pani o Hindusach. To z tego wynika, że są pewne narodowe cechy, również żywieniowe. I czy my, jako Polacy, którzy żyją właśnie w tym klimacie, w takich warunkach, mają te przyzwyczajenia, jakie mamy z dawnych czasów, czy dla nas jest to, czy to nie jest szok, nagle przejść na dietę, która nie zawiera mięsa?
Na pewno w pewnym sensie jest. Wszystko zależy na jakie, że tak powiem, podłoże trafiamy, czyli czy była to osoba zupełnie zdrowa, nie mająca żadnych niedoborów, między innymi żelaza, witaminy B12, potasu. No, po prostu zależy, kto rozpoczyna tą dietę wegetariańską. Druga rzecz, na którą chciałam zwrócić uwagę, to przede wszystkim polimorfizmy genetyczne i każdy z nas ma trochę inne te polimorfizmy genetyczne i to też może wpływać na to, czy dobrze dany organizm przyjmie dietę wegetariańską. Może być tak, że jest to osoba, która rzeczywiście zgodnie z polimorfizmami genetycznymi dobrze metabolizuje węglowodany i ta osoba sobie poradzi z tą dużą ilością węglowodanów ze świata roślinnego. Natomiast jeśli to trafia na polimorfizmy genetyczne, gdzie węglowodany są źle metabolizowane, a takich mamy sporo w Polsce, a lepiej metabolizowane są białka i tłuszcze nawet, no to taka osoba może mieć problemy zdrowotne.
No to co? Należy wiedzieć o stanie swego zdrowia, zanim ktoś zdecyduje się zmienić dietę z tej naszej tradycyjnej na wegetariańską, może nawet wegańską.
No przede wszystkim trzeba stwierdzić, że jest to osoba zdrowa, nie mająca niedoborów żywieniowych. Czyli no tak naprawdę trzeba się zbadać. Trzeba sprawdzić, jaką się ma morfologię, jakie się ma żelazo, jakie się ma proteinogram, jakie się ma lipidogram, jakie się ma enzymy wątrobowe, jak funkcjonuje nerka. No więc szereg parametrów biochemicznych plus oczywiście badanie ogólnolekarskie, żeby stwierdzić, że taka osoba może przejść. No i byłoby idealnie, żeby taka osoba mogła sobie zrobić badania polimorfizmów genetycznych, nutrigenetycznych, które w tej chwili są bardzo drogie i jeszcze też powiedziałabym tak nieskromnie, że chyba jeszcze wszystkiego o tym nie wiemy.
Czyli ciągle jeszcze jest to swego rodzaju tajemnica, ale zresztą trudno powiedzieć, bo to jest 30-40 lat. Mówimy o takim świadomym wegetarianizmie, który na świecie istnieje. Jedno jest jednak pewne, że są takie osoby, które nie powinny stosować diety wegetariańskiej. Już wspomniała pani o kobietach w ciąży. O dzieciach do jakiego wieku?
Ja myślę o takich dzieciach dorastających, więc uważamy, że do 18 roku życia to jest taki okres, kiedy tak naprawdę musimy być bardzo uważni, bo tam wszystko się rozwija, dojrzewa, rośnie, a nawet jeśli chodzi o gospodarkę wapniową, to do 21 roku życia, ponieważ do 21, a nawet niektórzy mówią, że do 25 roku budujemy masę kostną, więc jeśli nie dostarczymy odpowiedniej ilości wapnia i witaminy D, no to grozi nam potem osteoporoza albo osteopenia, czyli utrata tego uwapnienia prawidłowego kości, co oczywiście jest pogorszeniem jakości życia, im dłużej ono trwa. Ja myślę też, że tu warto powiedzieć, że taka rezygnacja ze spożywania źródeł choliny jest bardzo groźna dla osób, które mają takie skłonności do różnych zmian nastroju, ponieważ cholina wpływa również na to niedobór choliny może wpływać na stany lękowe, stany depresyjne, pogorszenia pamięci. Nawet w tej chwili toczą się już takie prace, że niedobory choliny mogą być przyczyną chorób neurodegeneracyjnych, czyli chociażby choroby Alzheimera, chorób otępiennych. A z kolei u dzieci niedobór choliny w ciąży u matki może spowodować autyzm, który jest coraz częściej między innymi też utożsamiany z niedoborem choliny w diecie matki.
Dlatego też warto mieć pełną świadomość tego, co dobrego i co niestety złego też może nieść za sobą zastosowanie diety wegetariańskiej, wegańskiej, czy też różnych kombinacji tych diet. Na pewno do tego trzeba podchodzić z rozsądkiem i z rozpoznaniem samego siebie. To taki wniosek na koniec.
Zgadzam się.
Dziękuję pani bardzo. Moim państwa gościem była profesor doktor habilitowany Lucyna Ostrowska, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Ślicznie dziękuję.
Dziękuję.
Ja dziękuję za uwagę. Życzę zdrowia. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia w następny wtorek.